nad rozlewiskiem.
Kiedy powiemy zamek, jedni pomyślą o krakowskim Wawelu, inni o Zamku Królewskim w Warszawie, jeszcze inni o Malborskim Zamku. A jest jeszcze jeden, przecież niezwykle piękny, chyba właśnie przyćmiony przez tę malborską warownię, zamek w Kwidzynie, właśnie ze stolicy Powiśla. Dzisiaj się z Państwem witamy w kolejnym odcinku audycji z cyklu Nad Rozlewiskiem. Mateusz Czerwiński, dzień dobry, a razem ze mną Agnieszka Kowalska, zastępca dyrektora do spraw naukowo-konserwatorskich Muzeum Zamkowego w Malborku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czytam w internecie, zamek kapituły pomezańskiej, czyli wychodziłoby na to, że pierwotnie obiekt sakralny.
Nie do końca. Zamek bardziej był mieszkaniem dla członków kapituły, za to jest powiązany integralnie, stanowi w zasadzie jedność z katedrą, która jest zdecydowanie obiektem sakralnym. Budowany od zachodu zamek, od wschodu wznoszona katedra, dzisiaj połączone są w zasadzie jedną wspólną ścianą.
Z lotu ptaka to bardzo dobrze widać, że w zasadzie to jest jedna ceglana bryła, dużo mniejszy od warowni malborskiej. Też z cegieł przecież.
Też z cegieł, natomiast zdecydowanie dużo mniejszy w przypadku zamku w Kwidzynie. Myślę, że powierzchniowo najbliżej moglibyśmy go przyrównać do zamku wysokiego w Malborku, czyli do dawnego zamku konwentu krzyżackiego w połączeniu z jednym obiektem kościelnym. Więc tak teraz strzelam zupełnie, ale mamy gdzieś około 1/3 tej powierzchni najwyżej, jaką ma zespół zamkowy w Malborku. Co nie zmienia faktu, że nie tylko o wielkość tutaj chodzi. Na tle innych podobnych obiektów zamek kwidzyński niewątpliwie wyróżnia charakterystyczne gdańsko, korytarz prowadzący do gdańska, największe takie założenie. Wieża gdańska, która jest połączona takim właśnie długim gankiem na wysokich arkadach, wysunięta w zasadzie w pradolinę Wisły i myślę, że to jest taki najbardziej charakterystyczny element, który pozwala zupełnie jednoznacznie zidentyfikować zamek kwidzyński.
Niezwykle różnorodna historia tego obiektu. Powiedzieliśmy o kapitule pomezańskiej, ale sam okres przed wojną, z tego co kojarzę, sąd i więzienie w tym miejscu się znajdowało?
Tak, zresztą zamek już wcześniej, podobnie jak wiele obiektów tego typu w regionie, przechodził w ręce administracji pruskiej. Przechodził też niestety gorsze momenty, kiedy nie wydawał się wystarczająco użyteczny i dwa skrzydła zamku zostały rozebrane. W związku z tym dzisiaj zamek kwidzyński jest takim zamkiem niekompletnym. On pierwotnie, ten czworokątny dziedziniec, na którym właśnie stoimy, był od południa również zamknięty skrzydłem. On miał naprawdę kształt bardzo zbliżony do zamku wysokiego w Malborku, zresztą do wszystkich właśnie krzyżackich zamków, pomimo że ten krzyżacki nie był.
Proszę mnie poprawić, jeżeli jest inaczej, ale były też niezwykle mroczne karty w historii tego obiektu. Zdaje się, że właśnie tuż przed wojną siedziba szkoły Hitlerjugend, a potem w rękach Armii Czerwonej.
Tak, my śladów takich namacalnych dzisiaj nie mamy. Spodziewamy się, że rozpoczynane wkrótce prace konserwatorskie niestety trochę śladów tych bardziej mrocznych mogą nam również odsłonić.
Właśnie o te prace konserwatorskie chciałem zapytać, co tutaj się generalnie w Kwidzynie dzieje, bo sporo słyszymy o głównej siedzibie zamku w Malborku, a tutaj w Kwidzynie?
Właśnie w ostatnich tygodniach dotarła do nas decyzja o uzyskaniu dofinansowania z programu Feniks na kompleksowy remont konserwatorski, który obejmie wszystkie wnętrza od piwnic po poddasze, który zakłada przeprowadzenie przede wszystkim prac konserwatorskich, oryginalnych murów, detali, tynków, wymianę wszystkich instalacji przestarzałych, adaptację części nieużytkowanego dzisiaj poddasza. Oprócz samego zamku do projektu włączyliśmy jeszcze sąsiednie lokale należące do miasta Kwidzyna w nowej zabudowie. Lokale, które pozwalają nam na zorganizowanie wygodnego, nowoczesnego zaplecza obsługi zwiedzających i jeszcze jednej wystawy dotyczącej historii miasta.
Mówimy o obiekcie niezwykle starym, bo XIV-wiecznym, w związku z tym te prace zazwyczaj dużo kosztują.
Tak, zdecydowanie. Całkowity koszt projektu netto wynosi ponad 50 milionów złotych, z czego ponad 3/4 kosztów stanowią przede wszystkim koszty prac konserwatorskich i budowlanych w samym zamku. Jesteśmy na etapie przygotowywania przetargu na generalnych wykonawców zarówno dla nowych lokali, jak i dla prac w zamku. Najpóźniej na przełomie roku musimy tych wykonawców mieć i prace muszą ruszyć, ponieważ do końca 2029 roku powinniśmy mieć już obiekty po zrealizowanym projekcie.
Szerszenia zobaczyłem, nie wiem jak pani, ale ja tych przerośniętych owadów bardzo się boję, więc może schowamy się do środka i tutaj wyjaśnimy już państwu pretekst naszego dzisiejszego spotkania, ponieważ otwarto wyjątkową wystawę. W zeszłym roku chyba odnaleziono kapsułę w pobliżu jednej z wieżyczek.
Kapsułę odnaleziono w dawnym budynku Bractwa Strzeleckiego, dzisiaj zajmowanym przez Powiatową Straż Pożarną. W trakcie prac wykonawca oraz strażacy natrafili, zaalarmowali też między innymi pracowników oddziału Muzeum Zamkowego w Malborku. Zawartość kapsuły otwierana, konserwowana, wstępnie zabezpieczana była również przez pracowników Muzeum Zamkowego w Malborku. Oczywiście Straż Pożarna prezentowała zawartość kapsuły jako pierwsza. Bardzo się cieszymy, że my również jako muzeum możemy zaprezentować taką unikatową pamiątkę z regionu.
Wchodzimy zatem i tutaj, jak sądzę, przekaże mnie pani w odpowiednie ręce człowieka, który odpowiada za to całe zamieszanie.
Zapraszam najwięcej do powiedzenia na temat wystawy, na temat koncepcji, ale na temat samego odkrycia opowie Łukasz Rzepczyński, nasz kustosz w oddziale, który jest kuratorem wystawy.
Jest i wspomniany Łukasz Rzepczyński. Ponad 100 lat temu, tak? Ponad 100 lat temu wkopano kapsułę czasu. W którym to dokładnie miejscu? Bo w zeszłym roku z kolei ją odnaleziono, zdaje się, że dokładnie po 100 latach.
Tak, dokładnie, zgadza się. W zeszłym roku, 6 maja 2025 roku, dokonaliśmy, można powiedzieć, wyjątkowego odkrycia kapsuły czasu podczas prac remontowo-budowlanych. Odkrycie to oczywiście nie było dziełem przypadku. Zostało poprzedzone działaniami zarówno funkcjonariuszy Straży Pożarnej, jak i również muzealników z zamku w Kidzynie.
Zaskoczeni w każdym razie nie byliście.
Nie byliśmy. Wiedzieliśmy mniej więcej czego szukać, wiedzieliśmy gdzie szukać, a nadarzyła się okazja, był wykonywany kompleksowy remont obiektu. Wykorzystaliśmy ten moment i pod głównym wejściem, zamurowanym pod progiem głównego wejścia, przy wsparciu, co też warto zaznaczyć, pracowników firmy budowlanej, udało nam się namierzyć niszę, która była zamurowana, w której została umieszczona, wykonana z blachy cynowej, tuba, w której znajdowały się liczne artefakty zostawione przez dawnych mieszkańców Kwidzyna dla kolejnych pokoleń.
Na wystawie zawieszone między innymi zdjęcia, czy ta dziura, o której pan wspomina, to jest właśnie to w takim kształcie trapezu w cegle?
To była niewielka nisza specjalnie wymurowana, kiedy dokonywano w 1925 roku, 20 maja, uroczystego wmurowania kamienia węgielnego. W tym też czasie właśnie zdeponowano przez wszystkich uczestników, gości, przez inwestorów kapsułę czasu z licznymi dokumentami i pamiątkami związanymi właśnie z tym wydarzeniem, z tą inwestycją. Między innymi umieszczono bardzo ekspozycyjny akt erekcyjny, zwanym również aktem fundacyjnym, w którym zostały zawarte wszystkie informacje dotyczące czasu, okresu, lokalizacji, autora projektu, budowy strzelnicy, bo cały czas mówimy o budynku dawnej strzelnicy lokalnej gildii strzeleckiej imienia Wienricha von Knieproda.
Dawna strzelnica, a dzisiejsza komenda Straży Pożarnej, Państwowej Straży Pożarnej.
Tak, zgadza się. Obiekt zmienił funkcję w zasadzie po wojnie, kiedy gildia strzelecka już nie funkcjonowała w przestrzeni miasta, a funkcjonowała od prawie 600 lat. Od 1351 roku, kiedy została powołana wraz z innymi gildiami, kiedy została powołana przez wielkiego mistrza Wienricha von Knieprode w celu przede wszystkim wzmocnienia potencjału militarnego zakonu krzyżackiego, jak i również w celu obrony miast. To mieszczanie, tak, wzięli na swoje barki tę pierwszą fazę obrony murów miejskich swoich miast.
Spoglądam na gablotę, w której umieszczona jest cylindryczna tuba, czy w zasadzie to, co z niej zostało. Czy to właśnie w tej tubie został umieszczony między innymi ten akt erekcyjny, o którym pan wspomina?
Tak, akt erekcyjny właśnie w tej tubie, ale nie tylko, również projekty budowlane z strzelnicy, 30 banknotów, 6 monet, w tym 2 srebrne, pochodzących również z czasów hiperinflacji, z początku lat 20. XX wieku.
O, to wysoki nominał musiał być.
Oj tak, o nominale od kilkuset tysięcy marek aż do kilkudziesięciu miliardów marek.
Przez chwilę był pan milionerem.
Może nie ja, bardziej strażacy. Koszt prac budowlano-remontowych by się zwrócił, oczywiście żartujemy. Za te kwoty, za te nominały wielomiliardowe można było kupić przysłowiowy bochenek chleba w czasie hiperinflacji. W tubie zostały jeszcze umieszczone inne artefakty, bardzo cenne kulturowo, historycznie, o dużej wartości naukowej, takie jak lokalna prasa, dokładnie z dnia 20 maja 1925 roku, w czasu właśnie umieszczenia jej do kapsuły, o nazwie Weichsezeitung, gazeta nadwiślańska. Zostały również umieszczony wykaz wszystkich członków Gildii Strzeleckiej na stan z tego okresu. Zapisano łącznie 250 nazwisk, podając również statut zawodowy poszczególnych członków gildii, jak i również cały zarząd organizacyjny gildii.
Ostatnie pytanie dotyczące tuby. Dlaczego ona taka roztrzaskana? Zły był jej stan techniczny?
Tak, to był tak naprawdę ostatni moment na odnalezienie tej tuby. Stan zachowania, najdelikatniej mówiąc, jest zły. Z racji tego, że nie dopasowano może też odpowiednich materiałów, odpowiedniej grubości, parametrach ścianek tuby, no i też niesprzyjających jednak warunków. Mimo wszystko budynek nie był zaizolowany, no i ta wilgoć gdzieś tam przenikała. Tuba uległa degradacji, korozji i też utlenieniu. Z racji tego część odnalezionych artefaktów, pamiątek została najdelikatniej mówiąc uszkodzona.
Idziemy dalej, idziemy do kolejnej gabloty. Ja w tym czasie zapytam pana o tę Gildię Strzelecką. Co to była za organizacja?
Gildie Strzeleckie, inaczej mówiąc Bractwa Kurkowe, były silnie zakorzenione w historii w zasadzie większości państw, w tym niemieckich i polskich również. Na wzór Bractw Kurkowych wielki mistrz Wilhelm von Klimprode w 1351 roku założył gildię w państwie krzyżackim. W jej skład wchodzili mieszczanie, udoskonalali swoje umiejętności strzeleckie, najpierw łucznicze czy też kusznicze, natomiast w późniejszych latach, dekadach, wiekach wykorzystując również broń palną. Oni mieli zadanie wzmacniać potencjał militarny wszystkich armii, tak, czy to państwa krzyżackiego. Mówimy o czasie, kiedy Kwidzyn był miastem niemieckim. Późniejszej armii, w czasie I wojny światowej, II wojny światowej, podczas wojen szwedzkich, członkowie Gildii Strzeleckiej byli wykorzystywani do tych celów, ale przede wszystkim idea była taka, żeby bronili miast. A w późniejszych czasach zmieniły funkcje na bardziej społeczne, sportowe, kulturalne, integrujące lokalną społeczność, organizując liczne zawody strzeleckie, wewnętrzne, w tym zawody o króla strzelców. To jest bardzo ciekawa tradycja, sięgająca aż średniowiecza. Co roku organizowano zawody i wśród danej organizacji wybierano najlepszego strzelca, nadawano mu tytuł króla. A następnie w kolejności strzelcy otrzymywali tytuły rycerza pierwszego i rycerza drugiego.
Czyli później chodziło właśnie o taką, dzisiaj powiedzielibyśmy, aktywizację społeczną, integrację, rywalizację sportową. Skoro mówi pan o królu strzelców, podobnie jak dzisiaj mamy w piłce nożnej i taka osoba aspiruje na przykład do zdobycia złotej piłki, to ów strzelec mógłby kandydować do zdobycia złotej strzały na przykład.
No tak można to ująć. Każdy król, który sobie zasłużył na wygranie, otrzymywał szereg przywilejów, ale również miał też szereg obowiązków. Do jednej z nich należało fundowanie uczty dla wszystkich członków gildii. I ten zwyczaj był kultywowany od czasów średniowiecza. Musiał również ufundować ozdobną tarczę, srebrną, może nawet złotą, z grawerunkiem, z dedykacją, z jakąś sentencją, z datą oczywiście, no informacją o królu strzelców. I wszystkie te kolejne tarcze, kolejni królów, były łączone i one wspólnie tłączyły łańcuch, inaczej mówiąc klejnot króla strzelców. Klejnot króla składał się z 5 łańcuchów, klejnoty rycerzy z 3 łańcuchów. Aha. Były to bardzo zdobione artefakty kulturowe, które w zasadzie no, cechowały się dużymi walorami artystycznymi, historycznymi.
Zatrzymaliśmy się tymczasem przy kolejnej gablocie. Na szybko patrzę, 30 banknotów, nie będziemy wszystkich wymieniać, ale między innymi o nominale 100 tysięcy, 10 tysięcy, 2 milionów marek czy miliona marek. Wszystko to zostało znalezione właśnie w tej kapsule?
Tak, banknotów łącznie jest 30 sztuk.
Banknoty w bardzo dobrym stanie.
W bardzo dobrym stanie, w różnym formacie, o różnej szacie graficznej. Emitentem w większości był Centralny Bank Rzeszy, ale również magistrat miasta Kwidzyna. Jednym z ciekawszych dla nas mieszkańców miasta jest notgel, tak zwany pieniądz zastępczy, wydawany przez miasto Kwidzyn, na którego awersie widzimy przedstawienie zespołu katedralno-zamkowego. Z kolei na rewersie widzimy herb miasta, jak i również postać założyciela Kwidzyna Hermana Balka. Ciekawostką jeszcze jest nominał. Pierwotnie 500 marek, jest to banknot z 1922 roku, natomiast w późniejszym okresie został przestemplowany na nominał 25 miliardów marek.
A skoro zamek w Kwidzynie na nim widnieje, to znaczy, że ten banknot obowiązywał tylko na terenie tutaj Kwidzyna, czy można było nim zapłacić na przykład gdzieś tam na zachodzie?
Tylko w Kwidzynie.
Ustalmy sobie, że to będzie ostatni punkt naszej wycieczki. Docieramy do kolejnych dwóch gablot, a w nich wspomniany akt erekcyjny, no i wycinki z ówczesnych gazet. Ale nie będziemy wszystkiego Państwu zdradzać. Warto przyjść samemu i się przekonać, co na tej wystawie zobaczymy. Akt erekcyjny, o czym on świadczy?
Akt erekcyjny jest najważniejszym dokumentem o dużej wartości artystycznej, jak i również historycznej. Zostały w nim zawarte wszystkie szczegółowe informacje dotyczące budowy nowej strzelnicy dla lokalnej gildii strzeleckiej, jak i również ogłoszenia 16 zawodów strzeleckich w Prusach Zachodnich. Zostały tu zawarte informacje na temat autora projektu, na temat wykonawców, na temat kosztu całego przedsięwzięcia. Również podano przykładowe ceny jednostkowe godziny pracy czeladnika murarskiego lub ciesielskiego. Również podano, ile kosztowało 1000 cegieł z cegieli w tym czasie, jak i również 1 funt chleba. Uwzględniono również obecność oficjeli, w tym prezydenta rejencji Prusy Zachodnie, doktora Rolanda Braulajwera. Powiat kwidziński był reprezentowany przez starostę Otto Schwemana, a w roli burmistrza był Fritz Geldeler, który rok później został de facto przewodniczącym Związku Strzeleckiego. Ale na pewno warto podkreślić autentyczne podpisy całej komisji budowlanej, jak i również zarządu gildii, a także odbicie pieczęci z 1813 roku u dołu aktu.
W ogóle to jest bardzo ciekawe, że kiedyś wmurowywano podczas różnych inwestycji takie kapsuły czasu, które dzisiaj odnajdujemy, ale dzisiaj też się to robi, prawda, na różnych placach budów.
Tak.
Tradycja, która przetrwała.
Tak, tradycja jest ta praktykowana od zarania dziejów. Należy ją kontynuować, przekazywać informacje kolejnym pokoleniom właśnie za pomocą kapsuł czasu.
I co ciekawe, dokładnie to samo do kapsuły czasu trafia, no bo to też jest często akt erekcyjny, wycinki z gazet i na przykład banknoty i monety.
Tak, zgadza się.
Kończymy, ale na sam koniec przydałoby się jeszcze zaproszenie dla turystów i dla mieszkańców Kwidzyna chyba także, którzy chcieliby wystawę zobaczyć. Kiedy Was można odwiedzić? Zdaje się, że w godzinach pracy placówki.
Od poniedziałku do niedzieli zapraszamy przede wszystkim mieszkańców Kwidzyna, jak i również wszystkich turystów, wszystkich zainteresowanych, pasjonatów historii, pasjonatów historii strzelnictwa, wszystkich chętnych, każdego z osobna. No, wystawę po prostu trzeba zobaczyć. W godzinach od 9 do 17.
A zapraszał Łukasz Rzepczyński, kustosz i kurator wystawy w Zamku Kwidzyńskim, czyli oddziału Muzeum Zamkowego w Malborku. Dziękuję serdecznie za rozmowę i za ten spacer.
Dziękuję panu redaktorowi, dziękuję państwu.
A państwu mówimy do usłyszenia.
Nad rozlewiskiem.